Zmieniliśmy teraz miejsce, nie jesteśmy już w studiu Radia Doksa, tylko w Branicach, tutaj w kaplicy, w dawnym klasztorze.
Tak, jesteśmy w takim szczególnym miejscu, które dla wielu ludzi nie jest znane, w klasztorze sióstr zakonnych, który to klasztor został razem z kościołem wybudowany dla chorych. Tych sióstr tutaj było bardzo dużo w Branicach, które pomagały biskupowi w zarządzaniu całym szpitalem. One były prawą ręką księdza biskupa Natana. Ten pierwszy klasztorek, który mieścił się w obecnym pawilonie B, był już bardzo mały. Siostry nie mieściły się w tym klasztorze, mieszkały na strychach, w suterenach, piwnicach. I biskup Natan postanowił, że wreszcie musi coś zrobić, ponieważ siostry miały bardzo ciężką pracę na oddziałach, wymagało to od nich wiele poświęcenia, czasem nawet i zdrowia. Stąd postanowił, że wybuduje bardzo nowoczesny klasztor, gdzie siostry po swoich obowiązkach będą mogły odpoczywać, nabierać znowu sił do dalszej pracy. Powiem tylko tyle, jak już jestem przy głosie, że właśnie w tym klasztorze mieściły się na samej górze, można powiedzieć na dachu, solaria. Solaria to były takie odpowiednie miejsca, odpowiednio zabezpieczone. Jedna, druga siostra nie mogły siebie oglądać. Do tych solariów były osobne drzwi. W każdym pomieszczeniu tego solarium była toaleta, był prysznic, był leżak i siostra zakonna mogła właśnie tam sobie odpoczywać, zażywać kąpieli słonecznych. Nikt ją tam nie widział, nawet współsiostra, i w ten sposób mogła odpoczywać i jakoś regenerować swoje siły. Powiem, że z tego powodu biskup Natan miał nawet problemy. Dzisiaj donoszą, wtedy też donieśli do Watykanu, co to się dzieje w Branicach. Watykan bardzo poważnie potraktował tą sprawę, wysłał takiego delegata, przyjechał tutaj kardynał Bertram z Wrocławia, by sprawdzić, co się tu dzieje w tym klasztorze, bo niektórzy mówili Sodoma i Gomora. A kiedy zobaczył, jak siostry tu ciężko pracują, kiedy zobaczył to piękne dzieło, dzieło też miłosierdzia, Bożego miłosierdzia, to odpowiedział w ten sposób, że tu się nic złego nie dzieje, tu się tylko dzieje dobro.
Kilka kroków dosłownie od tej kaplicy jest wielki kościół, dzieło biskupa Natana, który sam stworzył i do którego wrócił. Pięknie historia zatoczyła koło, chociaż długa była ta droga powrotna biskupa Natana do Branic, ale właśnie, wszędzie tutaj można po łacinie przeczytać o miłosierdziu. To było chyba hasło, no może nie biskupie, ale gdzieś motto życiowe biskupa Natana.
Myślę, że tak. Na swoim herbie biskupim umieścił słowa Caritas Christi urget nos, miłość Chrystusa przynagla nas. Myślę, że w wydaniu księdza biskupa Natana trzeba by zrobić znak równania między właśnie miłością a miłosierdziem. Właśnie ksiądz biskup Natan potrafił tą miłość, bezinteresowną miłość, wolną od wszelkiej ideologii, od wszelkich ograniczeń, właśnie kierować do drugiego człowieka, niezależnie od tego, jakiego był wyznania, jakiej kultury, jakiej religii, jakich poglądów. Liczyło się tylko to, że ten człowiek tutaj potrzebował pomocy i tu w Branicach tą pomoc ten człowiek potrzebujący znajdował. Pytanie wcześniejsze było, że historia zatoczyła koło. Rzeczywiście 67 lat ksiądz biskup Natan musiał czekać na powrót do Branic. Chciał tutaj w Branicach spocząć, niestety mu na to nie pozwolono. 21 grudnia 1946 roku przyjechało tutaj auto, samochód Urzędu Bezpieczeństwa. Panowie dali biskupowi pół godziny na spakowanie się. Wywieźli go tutaj na pobliskie przejście graniczne Wiechowice, Wawrowice. Tam w środku zimy go zostawili. Był wtedy chory, miał gorączkę. Prawdopodobnie była to grypa. 80-letni prawie staruszek tam czekał, aż z drugiej strony właśnie siostry go odebrały. na pewno go to wiele kosztowało i dlatego też chyba to też spowodowało, że bardzo szybko tam na tym wygnaniu zmarł, dostał się od razu do szpitala, a po 2 tygodniach lekarze stwierdzili, że już nie ma nadziei i prosił, żeby mógł wrócić do klasztoru, do domu. I tam w domu w otoczeniu sióstr zakonnych zmarł 30 stycznia 1947 roku, a 3 lutego w Opawie na cmentarzu został pochowany.
Myślę, że do powrotu do Branic jeszcze wrócimy, ale porozmawiajmy właśnie o tym dziele, bo przed naszą rozmową pokazał mi ksiądz ten kościół. Kościół, który swoim stylem nawiązuje do Bizancjum, ale nie ma tam przytłaczającego bogactwa. Nie ma tam przytłaczającego, kapiącego niemalże z każdej strony złota. Wszystko jest stonowane i góruje ołtarz mozaikowy ze świętą rodziną, a z tym też jest związana historia.
Tak, przed chwilą opowiedziałem właśnie tą historię tutaj panu. Powtórzę ją jeszcze raz. Biskup Nathan przywiązywał niesamowitą uwagę nawet do szczególików. I ten kościół, który wybudował dla chorych jako kaplica szpitalna, miał też służyć choremu i to pod każdym względem, ale przede wszystkim pod względem tym duchowym, żeby ten człowiek chory, psychicznie chory, czuł się tam dobrze, żeby tam regenerował też swoje siły duchowe, żeby się mógł modlić tam, żeby właśnie też to piękno tego kościoła na niego oddziaływało. On to wiedział, że z jednej strony Pan Bóg coś zabiera, zabrał temu człowiekowi zdrowie, a z drugiej strony daje coś niesamowite, uczucia, wrażliwość. Nasi chorzy tutaj w warsztatach terapii zajęciowej przepiękne rzeczy potrafią robić, malować, rysować, wykonywać właśnie różne rzeczy różnymi metodami i to są piękne rzeczy. Wystawa, która zawsze organizowana jest we wrześniu w Bibliotece Wojewódzkiej, pokazuje, jakie uzdolnienia mają właśnie nasi pacjenci. I stąd właśnie ten kościół jest też taką odpowiedzią na ich potrzeby duchowe. Tutaj wracając do tego pytania, właśnie artysta, dwaj bracia benedyktyni, którzy projektowali, można powiedzieć, to najważniejszą część tego kościoła, prezbiterium, chcieli umieścić w ołtarzu ogromny krzyż, na co Nathan się nie zgodził, twierdząc, że ci chorzy psychicznie już ten krzyż noszą i jeszcze patrzenie w tym kościele na ten krzyż byłoby dodawaniem im kolejnego cierpienia. Stąd zaproponował inny temat tej przepięknej mozaiki, zaproponował świętą rodzinę, że tu jesteśmy w tym szpitalu jak jedna rodzina, wszyscy jesteśmy za siebie odpowiedzialni i wszyscy mamy sobie nawzajem pomagać.
I tak też się działo. Biskup Nathan pomagał potrzebującym, pomagał modlitwą, pomagał sakramentami, pomagał nabożeństwami, jakby wyprzedził swoje czasy o dobre naście lat, jeżeli nie 10, chociażby samym powrotem do miłosierdzia, tak jak w tym roku zrobił to papież Franciszek.
Tak, on chyba w sposób szczególny zdawał sobie sprawę, że Bogu miłe są wszelkie uczynki miłosierdzia i że pomagając drugiemu człowiekowi rozpoznajemy w tym drugim człowieku oblicze Boga, którego przecież nikt nie może oglądać, ale możemy go oglądać bliźnim. I on to całym życiem swoim udowadniał. Tu dla tego chorego było wszystko, tak jak wspomniałem. Nie liczyło się, kim ten chory był. Ważne, że potrzebował pomocy i tu, w tym szpitalu znajdował rodzinę, znajdował dom, znajdował oparcie, znajdował miejsce, gdzie był szanowany, gdzie był otoczony miłością, gdzie naprawdę czuł się potrzebny, czuł się potrzebny, bo wielu chorych byli tacy, którzy nie mogli pracować, bo nie mogli ze względu na schorzenia, ale byli tacy, którzy tutaj też pracowali, jakby będąc tutaj zarabiali na swoje utrzymanie, pracowali na polu, pracowali w warsztatach, pracowali w wielu różnych właśnie tutaj tych elementach tego miasteczka miłosierdzia, bo tak to miejsce było nazywane, bo to było miejsce samowystarczalne. Biskup Natan, kiedy w 1946 roku musiał opuścić to miejsce, na pewno był spokojny, że właśnie wyposażył to miejsce w takie narzędzia, że tutaj ci chorzy i ci, którzy się nimi opiekują, na pewno dadzą sobie radę.
W czym tkwi siła legendy po biskupie Natanie?
To, co myślę, pan już wspomniał, że on wyprzedził swoje czasy. Tu w Branicach jest taka legenda, ponieważ taką nazywał to zresztą alfą i omegą duszpasterstwa. Mianowicie bardzo często odwiedzał swoich parafian w domu. Dzisiaj może to nie jest jakimś, nie wiem, jakimś wynalazkiem, ale w tamtych czasach to było naprawdę ewenement, żeby ksiądz, proboszcz danej parafii fatygował się do swoich parafian, odwiedzał ich w domu. To raczej oni przychodzili, jak potrzebowali właśnie jakiejś pomocy do swojego księdza, do swojego proboszcza. Natan bardzo często odwiedzał rodziny, odwiedzał swoich parafian, towarzyszył im w takim normalnym życiu i efektem też chyba tego bycia razem ze swoimi parafianami było to, że zauważył właśnie tą lukę, a tej luce było na imię człowiek chory psychicznie. Pewnego razu odwiedzając pewną rodzinę zobaczył, że rodzice wstydząc się swojego dziecka zamknęli je w chlewiku, bo był to nastoletni chłopak, który nie potrafił się zachować, który krzyczał, który jeszcze jakoś tam powiedzmy zachowywał się nie tak jak każdy normalny człowiek i dlatego był zamknięty w chlewiku, żeby sobie nie zrobił krzywdy, tam mu noszono jedzenie. I kiedy zobaczył, w jakich warunkach ten młody człowiek przebywa, to stwierdził, że właśnie takimi ludźmi musi się zająć. Dzisiaj też się ludzie boją ludzi psychicznie chorych. A wtedy, myślę, jeszcze bardziej bali się takich ludzi. Na pewno wyzwiska, na pewno były rzucane w ich stronę kamienie. Na pewno byli to ludzie, którzy gdzieś tam może wałęsali się po wioskach. Nikt się nimi nie zajmował, a ich życie na pewno było opłakane. Stąd właśnie ten pomysł, żeby takimi ludźmi się zająć. 2000 ludzi tutaj przed wojną przebywało, to świadczy o tym, jak wielka potrzeba była wybudowania takiego ośrodka, żeby ci ludzie tutaj znaleźli swoje miejsce, swój dom i swoją rodzinę.
Proszę księdza, pytałem już gości w studiu o to, ale teraz, gdy ksiądz wspomniał właśnie o tej potrzebie pomagania osobom odrzuconym przez społeczeństwo, tak sobie myślę, Matka Teresa z Kalkuty, święta Matka Teresa z Kalkuty już, też zbliżyła się do tych, których świat odrzucił, czyli do trędowatych, biskup Natan, do obłąkanych psychicznie. Czy idąc tym tropem, ta świętość, o którą może uda się starać, zbierając podpisy pod wnioskiem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, uda się uzyskać od Stolicy Apostolskiej?
Dobrze, że pan właśnie wspomniał o Matce Teresie z Kalkuty, bo tak sobie właśnie myślę, to, co było znakiem jej życia, to było miłosierdzie okazywane tym ostatnim ze wszystkich. Myślę, że tutaj też znakiem takim życia biskupa Natana to też było właśnie miłosierdzie okazywane temu człowiekowi, ostatniemu ze wszystkich, który w tamtych czasach rzeczywiście był odsunięty poza margines życia i nimi się nikt nie zajmował. Jeżeli były jakieś zręby opieki szpitalnej, zdrowotnej, to były to zręby to była opieka dla ludzi w cudzysłowie normalnych. Ci nienormalni nie mieli tam miejsca. Stąd myślę, że właśnie to miłosierdzie jest takim znakiem rozpoznawczym też życia księdza biskupa Natana. Ktoś kiedyś powiedział, że miłosierdzie czynów nadaje właśnie tą nieodpartą moc miłosierdziu słów. I to jest właśnie tak, taki chyba szczególny znak życia, że on nie tylko mówił, ale wprowadzał te słowa w czyn i każdemu udowadniał tu w Branicach, przecież tu ludzie pracowali w tym szpitalu, widzieli co się dzieje, jak wspaniałe dzieło na ich oczach jest tworzone. W ciągu tych 30 lat 26 pięknych pawilonów tutaj wybudowano, które służyły chorym. Ludzie widząc to dobro po swojej śmierci zapisywali majątki biskupowi Natanowi po to tylko, żeby to dzieło mogło się dalej tak prężnie pięknie rozwijać. To był największy szpital w Europie kontynentalnej, przedwojenny. Stąd właśnie wracając do tego, to też było takie wezwanie też dla tych, którzy tutaj pracowali, którzy widzieli to dzieło, żebyśmy też tym miłosierdziem potrafili się w naszym życiu kierować. To chyba przy właśnie kanonizacji Matki Teresy papież powiedział takie piękne słowa, że przytoczył słowa Matki Teresy, która mawiała w ten sposób, że być może nie znam ich języka, ale mogę się do nich uśmiechnąć. Myślę, że tu też to było na takiej zasadzie, że czasem nie trzeba wiele. Trzeba tego człowieka przyjąć, zaakceptować, uśmiechnąć, przytulić, a to już było bardzo wiele. I to się działo tu w tym szpitalu, ale myślę, że też oddziaływało na całą okolicę, na wszystkich, którzy widzieli to piękne dzieło, jak ono się tutaj rozwija.
W tym miejscu zrobimy przerwę na muzykę, a po niej powrócimy tak jak biskup Natan do Branic i właśnie o powrocie księdza biskupa Natana będziemy rozmawiali.